Co roku 24 września obchodzimy Światowy Dzień Rzek. Święto zostało ustanowione w 2005 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych i ma na celu zwiększenie naszej świadomości dotyczącej potrzeby ochrony światowych zasobów wodnych. Polska ma jedne z najniższych zasobów wodnych w Europie, zaraz po Malcie, Cyprze i Czechach. Dzisiaj w tej godzinie programu chcemy porozmawiać o stanie naszych rzek i o tym, jak wielka woda wpłynie na ich czystość. Czy takie akcje, na przykład jak sprzątanie Inny z kajaków, ma sens, kiedy i tak opracowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie plany gospodarowania wodami nie są wdrażane w życie? W studiu o tym porozmawiamy. Artur Furdyna, przepraszam, hydrolog Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Inny i Gowienicy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Rzeczniku.
Maciej Chumiczewski, pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do spraw gospodarki wodnej i ochrony zasobów wodnych, dyrektor firmy Comes Water, zajmującej się gospodarką wodną. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jan Krzystolik, ichtiolog, zajmujący się ochroną ryb wędrownych.
Dobry wieczór
Państwu. Dobry wieczór. Michał Durka, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.
Dobry wieczór.
Dobry
Państwu.
Wieczór. Proszę Państwa, pan dyrektor był dzisiaj rano u nas w studiu, ale pracował przez ten czas i wrócił. Ale także mamy na łączach panią Magdalenę Urlich, specjalistkę do spraw turystyki i przedsiębiorczości, koordynatorkę akcji sprzątania Inny z ramienia, partner akcji, organizacji
Rewilding Oder Delta.
Dziękuję za pomoc. I także profesor doktor habilitowany Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, a także dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
I pozwolą Państwo, od pana profesora zaczniemy. I chciałabym o tej sytuacji, która teraz, mówiliśmy, że Polska ma najmniejszy zasób wód, ale to, co się teraz dzieje na południowym zachodzie Polski, no, świadczy o tym, że tej wody mamy bardzo dużo. Pan to też obserwuje jako dyrektor instytutu, więc jaką mamy sytuację? Tej wody jest dużo, jest brudna. Jak to pan by nam tu skomentował?
Znaczy, to trochę takie złudne myślenie, przepraszam, że tak od razu zaczynam, bo no, wody nie mamy dużo. Tutaj pojawiło się zjawisko pogodowe, które zostało poprzedzone, czy znajduje się tak w oddziaływaniu zmian klimatycznych. No i to jest tak naprawdę chwilowe, ta woda spłynie i dalej będziemy mieli tej wody mało. To nic nie zmieni tak naprawdę. No, sytuacja jest tragiczna, to widzimy wszyscy. Ja przekornie troszeczkę powiem i zacznę od czego innego. Jeszcze Benjamin Franklin, prezydent Stanów Zjednoczonych, kiedyś powiedział, że rzeki, dokładnie nie zacytuję tego, ale to mniej więcej tak brzmiało, rzeki są bardzo niesfornymi stworzeniami, bo utrudniają życie, gospodarowanie, natomiast kanały można łatwo utrzymywać i łatwo nimi sterować. No i to od tego czasu zaczęła się taka dosyć poważna epoka przekształcania rzeki. 200 lat musiało minąć, żeby słynny potamolog Alan właśnie wykorzystał ten cytat i dołożył do tego swój. I chyba w wyniku tego żadne inne ekosystemy nie zostały tak doświadczone jak rzeki. To jest w 100% prawda. Nie ma na świecie chyba tak przekształconych ekosystemów. No może jeszcze lasy również bardzo podobnie, bo właściwie wystarczy popatrzeć na Polskę. Tutaj tych lasów, takich prawdziwych lasów, to my nie mamy. Mamy uprawy leśne. Natomiast jeśli chodzi o rzeki, no to właściwie wcale tak. Dobrym przykładem jest Europa. Gdybyśmy połączyli wszystkie rzeki Europy w jeden ciąg, to na odcinku co 1,2 km mamy jakąś zaporę, jakieś spiętrzenie, czyli, a już nie mówię o regulowaniu koryt. I szczerze, mamy sytuację tragiczną, którą tak naprawdę tworzymy sami sobie od wielu lat. Troszeczkę jesteśmy ignorantami. Wiele osób, które takich, jakby nawet ich nazwę wprost, denialistów w tym wypadku, którzy twierdzą, że przekształcanie rzek, ich regulowanie no jest dobre dla człowieka, jest dobre dla gospodarki, no niech się teraz przyjrzą temu, co
zrobili.
Niech popatrzą na tych wszystkich biednych ludzi, którzy no nie mogą się otrząsnąć z tego koszmaru, bo on ciągle trwa, i niech się zastanowią, co mówią, bo to jest naprawdę bardzo poważne nadużywanie jakichś swoich też i stanowisk, bo są ludzie nawet na stanowiskach, często też na politycznych, niestety przekonują do tego swoich jakichś powierników i tak naprawdę mamy społeczeństwo, które bardziej się kieruje tym, w co wierzy, niż tym, co
widzi.
Co jest prawdą.
Panie profesorze...
I rzeki właśnie tak wyglądają, taki mają w moim odczuciu obraz, spowodowany tylko i wyłącznie i myśleniem, działaniami tylko i wyłącznie człowieka. Tutaj oczywiście klimat robi swoje, to będziemy mieli coraz częściej takie zjawiska pogodowe, natomiast to człowiek ściąga na siebie to niebezpieczeństwo.
Właśnie, panie profesorze, chciałabym tylko jedną rzecz zapytać, no bo oczywiście ja wyobrażam sobie, że dzisiaj nagle przychodzimy po rozum do głowy i zaczynamy słuchać rzeki, no ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy nagle pozwolili Szczecinie płynąć tak, jak sobie by chciała,
nie.
Tylko ona będzie uregulowana, ale może przed Szczecinem i za Szczecinem dalibyśmy jej szansę, to może o to chodzi tak trochę. Ja oczywiście tak obrazowo i trochę spłycam, bo to chyba nie takie proste, jakby mi się wydawało.
Znaczy ja się z panią nie zgadzam, znaczy ja wiem, że nie jest tak to pani intencją, absolutnie, tylko no nie zgadzam się z takim przekonaniem, bo wiele osób, tak mi się, że przyjdziemy do głowy, bo nie przyjdziemy. Mogę się założyć tutaj publicznie, tak, że dalej będziemy kontynuowali to samo dzieło, próbując naprawić to, co zniszczyliśmy w taki sam sposób, niszcząc znowu. I
dziwiąc się, że rzeka się nie zgadza.
Żeby za rok, za dwa, czy tam za dziesięć doprowadzić do tego samego i znowu tak samo naprawiać. Bo proszę zauważyć, że takie tragedie, one się już w tej chwili odbywają cyklicznie i ciągle się dzieją w tych samych miejscach. My naprawiamy dokładnie tak samo. Mamy trzecią powódź tysiąclecia, która ma się wydarzyć na 1000 lat, a wydarzyła się w ciągu ilu tam 27, tak? Trzecia. Czyli mamy doskonały dowód na to, że to się zdarza częściej i będzie się zdarzało. Natomiast to no jest skutek czegoś tam, prawda? Natomiast takie traktowanie tych rzek właśnie w taki sposób wszędzie, bo ja absolutnie nie twierdzę, że przecież ludzi nie wysiedlimy, więc tam, gdzie oni są, trzeba im pomóc i trzeba działać przeciwpowodziowo. Ale jest mnóstwo miejsc, w których można to zrobić zupełnie inaczej. I wiele krajów pokazało, że
można.
Utraktowanie rzeki, nawet nie w 100% naturalnej, bo oczywiście tego się nie da zrobić, też przynosi dobre skutki, tylko no niestety tak jest. Teraz sobie wyobraźmy, co by było, gdyby te wszystkie zamiary, które istniały jeszcze rok temu, się dokonały, czyli zbudowanie 20 kilku piętrzących budowli. Przecież to byśmy mieli tragedię kompletną. Mówię piętrzących Odrę na Odrze. Oczywiście do tego by nie doszło tak szybko, bo trzeba jeszcze to zbudować, ale gdyby kiedyś w przyszłości się coś takiego stało, no to wyobraźmy sobie, musielibyśmy kierować ruchem rzeki, obliczać, co się stanie, kiedy w tej kaskadzie coś tam nie zadziała. To jest straszne, no aż ciarki przechodzą po skórze, myśląc, co by mogło być, patrząc na to, co się dzieje teraz. To jest po prostu tragedia, którą sami na siebie ściągamy.
Panie profesorze, my byśmy bardzo chcieli dzisiaj, tak sobie wymyśliłyśmy razem z wydawcą dzisiejszego programu, że będziemy jednak mówić o tym, co możemy zrobić dla rzeki, co możemy... Nie chciałabym, żebyśmy tutaj zakładali ręce i no, że jesteśmy głupi i na naszą głupotę nie ma rady. Ja tutaj mam w studiu osoby, które mówią, no jesteśmy głupi, ale może jednak wyciągnijmy rękę do tej wody. Ja pamiętam, być może to jest absolutnie nieadekwatne do rzeczywistości, ale ja pamiętam Inę, o której teraz będziemy mówić, że ona była naprawdę, nie wiem, czy dobrze Ina przejeżdża przez Łobez, czy dobrze,
nie,
czy
to... Rega, ale...
Rega, ale to właśnie, chciałabym powiedzieć o Redze. Ja pamiętam, ponieważ w Redze, w Łobzie mam rodzinę i pamiętam, że ta Rega kiedyś była taka brudna i myślałam, że ona nigdy nie będzie przezroczysta, że ja już nigdy nie zobaczę, tak jak w dzieciństwie, tam dna. Dzisiaj jak się jedzie, no to jakoś można zobaczyć. Są takie miejsca, gdzie można, więc rzeka się też odradza. Ona daje nam, jeżeli my jej damy szansę. Właśnie my chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o czyszczeniu z kajaka Inny. Nie wiem, czy to jest możliwe, czy nie jest za głęboko, żeby to można było zrobić, ale specjaliści chyba wiedzą, skoro to trzeci czy czwarty raz robicie. I teraz patrzę na pana Artura.
Czy za głęboko, jeżeli się siedzi w jakiejś jednostce pływającej, to nigdy nie jest za głęboko. Przecież świętej pamięci Oleg Doba przepłynął Atlantyk kajakiem.
No ale nie czyścił Atlantyku.
Ale kilometry miał pod sobą, więc to nie w tym rzecz. Oczywiście nie jest to tak proste jak spacerkiem po brzegu, natomiast dzięki użyciu kajaków można dotrzeć do tych śmieci, które są głębiej i które są trudne do podjęcia z brzegu. Tu o to chodzi. My tą akcję robimy...
A co to za śmieci, powiedzmy?
No, to niestety są śmieci, które gdzieś tam wyżej ktoś wrzucił do wody lub zostawił na brzegu i większa woda wezbranie zabrało te śmieci. Akurat
to działanie... To są tradycyjne koła?
Między innymi. Nawet. Ale dominują plastikowe, puste butelki PET, szklane butelki, które nie zatoną, bo na przykład nawet są takie sytuacje, że ta szklana butelka, ona sobie trochę wody nabierze i stoi jak spławik i dzwoni z kilometra i psuje ciszę nad rzeką. Natomiast chcę tu powiedzieć jedną rzecz, bo profesor rzeczywiście nakreślił taki obraz dosyć przykry i on musi być przykry. Natomiast to nie jest tak, że my nic nie robimy i że nic się nie zmieniło. I ja dzisiaj chcę powiedzieć, że no, po drugiej stronie stołu mamy reprezentację administracji wodnej, z którą nasze stowarzyszenie 20 lat temu się spierało mocno. O tą Inę między innymi, żeby jej nie uregulować. Ten spór znalazł jakieś zrozumienie i pewne działanie zostało ograniczone do niezbędnego na przestrzeni miasta Goleniów, a reszty nie zrobiono. Natomiast śmieci nas bardzo łączą i to łączą nas od początku istnienia, bo śmieci z tą administracją sprzątaliśmy. Może administracja wodna w trochę innym celu niż my, mniej no, estetycznym, śmieci, bardziej to... praktycznym. Ja powiem tak, te śmieci potrafią uzbierać się w zator i zimą na przykład, jak zmarzną te czasami tysiące butelek, zmarzną, to one są w stanie, że tak powiem, zatkać rzekę i spowodować przykre rozlewisko, które nawet może potrafi zaszkodzić komuś, więc te śmieci są poważnym problemem. Co gorsza, my tu mówimy o Inie, ale Ina uchodzi prawie do Zalewu Szczecińskiego, bo to są ostatnie kilometry do Miąży, czyli tej ostatniej części Odry. Na brzegach Zalewu leży historia śmieciarstwa Polaków od dziesiątek lat. Tam wśród trzcin są ilości śmieci nie do pozbierania. To jest bardzo smutne. Część z tych śmieci zalega dno Bałtyku i to zauważalną część powierzchni dna Bałtyku. To jest środowisko abiotyczne. Na tych plastikach nic nie chce rosnąć. W związku z tym tak naprawdę wyłączamy pewną część dna z dostępności ryb. Chyba dzisiaj każdy ze słuchaczy, łącznie z nami tu obecnymi, widział zdjęcia zwierząt morskich i tych, które nad morzem funkcjonują, typu ptaki z jakąś pętlą z plastiku na szyi, są przypadki po prostu potworne. Oczywiście to nie jest takie częste, natomiast dużo częstsze jest na przykład to, że pisklęta ptaków morskich umierają z żołądkami wypełnionymi odpadami różnymi plastikowymi. Znane są też przypadki znajdowania waleni, które po prostu umierały z głodu, ponieważ ich żołądek wypełniony był różnymi odpadkami plastikowymi, bo te śmieci plastikowe płyną daleko i żyć będą długo. W oceanie, na oceanie jest wyspa wielkości kontynentu, tylko z plastiku, prawda? Dzisiaj część rybaków zaczyna łowić plastik. Do tego doprowadziliśmy. To nasze sprzątanie od 20 lat dzisiaj koordynowane przez Rewilding, wcześniej przez nasze stowarzyszenie we współpracy również z lokalnymi samorządami. To jest taki od zawsze wyraz sprzeciwu, bo przecież nie posprzątamy wszystkiego, ale powiem tak, odkąd zaczęliśmy sprzątać w Goleniowie, Ina jest czystsza. A na przykład Gowienica jest naprawdę rzeką, w której śmieci są wyjątkowym zdarzeniem. Dosyć, więc warto to robić i to jest coś pozytywnego. Tylko no dzisiaj nie tylko w śmieciach jest problem.
To chciałbym, żebyśmy porozmawiali tak naprawdę z Wodami Polskimi, panie dyrektorze. No dzisiaj idzie świadomie czy nieświadomie. Brud idzie, ja nie chcę tutaj oczywiście południowej o zachodniej Polski jakoś oskarżać, bo to nie jest ich wina, że wszystko co po drodze powinno się znaleźć i nie powinno, ale się znajdzie w tej wodzie i jakoś do nas wcześniej czy później dopłynie. Wy jesteście jakoś na to przygotowani? Coś będziecie z tym robić?
No z punktu widzenia takiego zbierania śmieci, to jakby, no nie, no powiem szczerze, że tu wprost powiem, że jakby takiego przechwytywania większych, które będą płynęły, oczywiście tak, bo to jest jakby oczyszczanie drogi wodnej i w tym aspekcie patrzymy na to niebezpieczeństwo, czy jakieś tam elementy, którą tą infrastrukturę, czy komuś mogą zaszkodzić, to na pewno tak. Na pewno sondowanie dna, żeby zobaczyć, co tam na dole opadnie nam w tym zakresie, takim zachowanie bezpieczeństwa, to wykonamy. Natomiast takich poszczególnych śmieci, czy takiego całej polityki...
Czy butelek nie będzie się wyłapywać?
W tym zakresie, no, nie mamy takich ani narzędzi, ani środków, żeby w tym zakresie takie wyłapanie tutaj zrobić. Natomiast no, na pewno taką inicjatywę możemy jakby rozpatrzyć. No, jeszcze chwilę czasu mamy do tego przejścia fali powodziowej, żeby spróbować to przynajmniej spróbować wyłapać, bo nie podejrzewam, że przy tym zakresie, znaczy przy tej fali powodziowej i tym wyzbraniu, to na pewno też z drugiej strony będzie bezpieczne, nie? Jeżeli ta woda, która jest spodziewana, będzie przechodziła nawet w stanach alarmowych, no to, to naprawdę będzie potworna ilość i no i w, no niosąca z sobą te wszystkie śmieci. Dlatego raczej tutaj się ograniczymy do wyłapania tych większych, grubszych, które mogą stanowić zagrożenie dla jakiejś infrastruktury, czy dla ludzi. Natomiast ja uważam, że ten problem jakby samego oczyszczenia wody, oczyszczenia samego plastiku, czy śmieci takich, których widzimy naocznie, to jest sprawa, no, jakby estetyczna, którą widzimy. Natomiast problem jest taki samej jakości tej wody, nie? My musimy pomyśleć o tym, żeby doprowadzić do takich działań albo takiego przygotowania rzek, żeby proces samooczyszczania się tych rzek następował w zakresie, nie wiem, do takiego wymuszenia meandrowania dodatkowego, czy budowania zastoisk, odbudowania starorzeczy. Tam, gdzie ta woda znajdzie chwilę na oczyszczenie się, po to, żeby spłynęła do tego Bałtyku czystsza. I to jest chyba tutaj, powinniśmy się na tym w większości skupić. A co do śmiecenia, no to jeżeli mielibyśmy, moim zdaniem, systemowo na to spojrzeć, to wławianie jest tym już efektem, a powinniśmy się chyba skupić na tym, żeby w ogóle się tam nigdy nie pojawiła, więc znowu edukacja, pilnowanie porządku, przestrzeganie tych wszystkich norm, jeśli chodzi o segregację i zbieranie śmieci w miejscu, gdzie one są wytwarzane, a nie wyrzucania tego w dowolny sposób, gdzie się tylko da.
No ale skoro mamy tak mało wody w Polsce, to czemu o nią tak mało dbamy? No, panie dyrektorze.
Dbamy jak najlepiej się da, mi się wydaje. No, jeśli patrząc z perspektywy jakby takiej funkcjonalnej czy administracyjnej, to normy i wskazania prawne mówią, w jaki sposób powinniśmy o tą jakość zadbać. Dzisiaj tak naprawdę potrzebujemy trochę narzędzi, jak w postaci kar, czy egzekucji tego całego, całych wszystkich tych przepisów prawnych, które są. I tutaj upatrywałbym raczej pewne dysfunkcje systemu, a raczej nie w zakresie takim, że my nie dbamy, bo dbamy, mamy i są dokumenty planistyczne i samo prowadzenie różnych prac pod nadzorem przyrodniczym jest w tej chwili jest wymagane, a więc jakby ten sam proces, który się wydarza, no to on ma uwarunkowania takie, które pozwalałyby na stwierdzenie, że gdyby był dopełniony w całości i egzekwowany, to nie szkodziłby, a przynajmniej nie pogarszałby tego środowiska wodnego.
Panie Janie, spoglądam na pana jako ichtiologa, czyli pan na pewno stanie w obronie tych zwierząt i ryb, które żyją. No ichtiolog to się rybami zajmuje, no ale mówimy o całym ekosystemie. No ryby nie żyją same w próżni, tylko w wodzie, tylko one żyją w jakimś całym ekosystemie. No dbamy o te wody, czy nie dbamy? Z pana punktu widzenia.
To chyba tak jak już padło. Próbujemy i staramy się dbać. Jest dużo wysiłków. Ja się bardzo cieszę, bo widzę, jak ten trend zmienia się w okresie lat, że dbamy o wody coraz bardziej. Pytanie, czy jest to wystarczające staranie się? To już padło i z pana profesora, i tutaj od przedstawiciela Wód Polskich, że rzeki należy renaturyzować, to znaczy przywracać je do ich naturalnego stanu w miarę oczywiście możliwości, bo w tym momencie w skanalizowanych rzekach ryby czują się okropnie. To nie jest dla nich dom. One nie mają tam miejsca na żerowanie, na odbycie tarła. A dla ryb wędrownych, którym ja się szczególnie zajmuję, miejsca do tarła mogą odnaleźć tylko te ryby w rzekach naturalnych, nieuregulowanych, gdzie znajdują się płacie żwiru, które te ryby mogą wykorzystywać.
To nie jest, że tak jak jest obudowane, to mówią, o mamy wieżowiec, to tutaj możemy. To one potrzebują specjalnej przestrzeni, krótko mówiąc, żeby można było kolejne życie przywołać.
Oczywiście, a ta przestrzeń jest niestety tracona w procesie regulacji. To, co padło o budowie tam i zapór, to jest przeszkoda dla nie tylko dla ryb wędrownych, ale dla wszystkich gatunków, nie do przejścia. To, nie wiem.
Tak. To jest niezbędne. Myślę, że może no rzeczywiście, mam nadzieję, że nie będziemy tak bezmyślnie rzeczywiście spiętrzać tej wody. Ja wiem, że to jest jakaś energia, ale to, no ale to musi być chyba coś za coś. Nie wiem, tak spoglądam też na pana dyrektora.
Dokładnie. Tutaj jakby ja się odwołam do takiego znowu dokumentu planistycznego, czyli programu no, w naszym województwie jakby budowy przepławek, a więc urządzeń, które pozwalają właśnie na tą przy tych budowlach piętrzących na migrację wzdłuż rzeki.
No, no tak, ale to znowu nie jest naturalne, jasne, tak? Oczywiście. To jest jakieś takie, taka tak. Boczna mała dróżka i...
Ale to tylko dla tych obudowli, powiedzmy, które mają uzasadnienie jakby funkcjonowania, bo gdzieś tam funkcjonują. Natomiast jest szereg, przynajmniej w naszym regionie, takich budowli, jeszcze po niemieckich, które nie mają żadnych funkcji i taką inwentaryzację, to ostatnio rozmawiałem z panem doktorem Pchałkiem i całą metodologię wyznaczania przy najmniejszych najmniejszych kosztów, a jednocześnie przy największych efektach, jakie można uzyskać z tych rozbiórki budowli piętrzących, można uzyskać, będzie przygotowywana, czy jest tam w jakimś otoczeniu naukowym wytwarzana i na tym powinniśmy się opierać, nie? Czyli przede wszystkim tutaj, jak pan mówi, likwidować te spiętrzenia, a tam, gdzie nie ma możliwości likwidowania spiętrzenia, to budować te jak najbardziej zbliżone przyrodzie miejsca, w których te ryby jednak będą, czy tam organizmy żywe będą mogły migrować wzdłuż rzeki.
Ja tak, proszę państwa, patrzę, panowie, i za chwilę jeszcze z panią Magdaleną też będę chciała porozmawiać, ale mam takie wrażenie, że jakiegokolwiek tematu nie ruszymy, to wszędzie nabroiliśmy, tak jak powiedział pan profesor, że wszędzie coś jest nie tak, że jesteśmy takimi egocentrykami jako ludzie, że po prostu, no nie wiem, co byśmy nie zrobili, to zawsze ta rzeka jest na przegranej, a marszałek ma jakiś taki pomysł, żeby to teraz może z KPO jakieś będą pieniądze, albo w nowym rozdaniu unijnym, że może byśmy jednak trochę zadbali o te rzeki bardziej.
Przede wszystkim, ja może spróbuję takim jakimś sznureczkiem też powiązać tu kilka tych wątków, bo one mogą powodować takie poczucie dysonansu między bardzo ogromną powagą, jaką dzisiaj mamy, związaną z powodzią, a teoretycznie lżejszym tematem, no, w tym wypadku jak sprzątanie butelek, czy z całym szacunkiem nawet te ryby, w tym wypadku tej tragedii, która się akurat dzieje. Natomiast to wszystko jest ze sobą spójne, bo przy takim ekosystemie wodnym nie jesteśmy w stanie żadnego z tych elementów od siebie oddzielić. Od siebie oddzielić. I tak jak jesteśmy od kilku dni głowami i sercami i wiedzą całą swoją i możliwościami zaangażowani w te tragedie, która dzieje się na południu, tak zawsze taka tragedia niestety się dziejąca jest też szansą pewną na uświadamianie pewnych rzeczy. Tak samo takie akcje jak akcja sprzątania rzeki, też oprócz tego, że jest fizycznie szansą na posprzątanie rzeki po prostu, jest zawsze akcją socjologiczną, bym powiedział. To znaczy, to jest zawsze szansa, żeby kolejne dwie osoby albo pięć osób dowiedziało się o tym, że w ogóle ta rzeka tam jest, albo że ona może być ładniejsza, albo że ona ma jakąś funkcję. Każda jedna rozmowa z taką osobą może dać szansę, że kolejne kilka osób dowie się o tym, jak ta rzeka powinna działać i jakie ma zalety, bo my patrzymy i rozmawiamy o tych rzekach, każdy ją inaczej rozumie, jeden wie mniej, drugi wie jeszcze mniej, trzeciemu się wydaje, że wie więcej, a czwarty coś być może o tym wie. Nikt na pewno nie wie wszystkiego, stąd też takie tutaj wątki poruszane i żaden nie jest rozstrzygalny, że tak powiem, w jednej dyskusji. Natomiast powinniśmy dążyć do tego, żeby jako społeczeństwo rozumieć wartość rzeki nie jako dla jednego ryba, dla drugiego wędka, dla trzeciego woda pitna, dla czwartego turystyka, dla piątego energetyka, dla szóstego ścieki i tak dalej, tylko jako taki ten spajający obraz, który tak naprawdę chociażby poprzez pojęcie świadczeń ekosystemowych da się nawet przeliczyć na tą kasę. To znaczy, jeżeli nawet w jednym miejscu ta woda może produkować energię, bo czasami może i powinna, to w innym nie powinna, powinna być otwartą rzeką naturalną, która pozwoli migrować rybom, pływać kajakiem, czy spacerować nad tą wodą. Jeżeli w jednym miejscu potrzeba wybudować zbiornik, bo ochroni ludzi, to trzeba go wybudować, ale być może w innym jest na to inne rozwiązanie. W każdym razie zawsze da się powiązać wszystkie, próbuję tutaj optymizmu troszeczkę wprowadzić w tę dyskusję, da się zawsze znaleźć takie rozwiązanie, żeby wszystkie te interesy próbować pogodzić i czy to takie akcje sprzątania, czy to takie nieszczęścia, jakie się teraz dzieją, oprócz tego całego, no, tego negatywnego aspektu, to mogą być tą motywacją do tego lepszego działania i to, co my możemy robić jako, czy to na poziomie województwa, czy na poziomie krajowym, czy na poziomie lokalnych organizacji, czy obywateli pojedynczych, to możemy zawsze starać się zrobić lepiej niż zrobiliśmy wczoraj. I to mówię, nie chodzi mi o takie sloganowe działanie, tylko mówię o tym, żeby pod zarządzaniem ludzi, którzy się na tych rzekach znają i są w stanie coś policzyć, coś przewidzieć, po prostu robić działania, które w dłuższej perspektywie pomogą. Rzeka ma to do siebie, że raz uruchomiona w dobrym kierunku, jak perpetuum mobile, nakręca się coraz lepiej. Ona się sama później już poprawia. To nie jest tak, że my musimy co roku jej pomagać. Jeżeli my jej raz pomożemy i uruchomimy te procesy korytotwórcze, procesy, które umożliwiają jej taki naturalną odporność na człowieka, to ona sobie dalej już z nami całkiem nieźle poradzi. Przy czym bardzo istotne do podkreślenia jest to, chciałbym, żeby to wybrzmiało przynajmniej, jeżeli chodzi o moje zdanie na ten temat, jest to, że każda sprawa jest indywidualna i nie możemy teraz mówić wyłącznie o renaturyzacji jako remedium na wszystko. Sprawa jest indywidualna. Czasami to może być potrzebny zbiornik, czasami to może być potrzebny jazd, czasami to może być potrzebna zastawka. Już wymieniam takie te techniczne działania, ale w wielu przypadkach będzie zupełnie odwrotnie i to zupełnie te odwrotne działania pomogłyby nam w zapobieganiu tym awariom. Jeszcze jedno zdanie, wracając znowu, wiążąc kwestię tego sprzątania chociażby i tym podobnych akcji, to zawsze jest szansa na pogadanie z ludźmi, już tak mówiąc wprost. I mówię to w kontekście też tym powodziowym. To znaczy, owszem, na dzisiaj w wielu miejscach jedynym rozwiązaniem, żeby chronić nas przed powodzią, jest na przykład suchy zbiornik retencyjny. Ale on jest budowany dlaczego? Dlatego, że musi chronić nasze zabudowy. Być może to te zabudowy są w złym miejscu. I żeby o tym rozmawiać, to są potrzebne chociażby takie akcje, gdzie możemy o tym rozmawiać, gdzie możemy jakieś tam myśli pobudzać w głowach innych ludzi, bo docelowo być może okaże się, że w pewnej przyszłości przy tej intensyfikacji zabudowy, jaką my mamy na całym świecie, jedynym rozwiązaniem będzie odsuwanie tej zabudowy od rzek, a nie zatrzymywanie rzeki od zabudowy.
No to są bardzo skomplikowane sprawy, ale tak sobie myślę, skoro, bo sporo panowie też powiedzieli dzisiaj o tym, żeby o tym aspekcie edukacyjnym, że rzeczywiście należy się tym zajmować, należy o tym mówić. I pani Marleno, czy, bo pani też tutaj w tą akcję jest koordynatorką tego sprzątania inny, czy pani też przewiduje właśnie to, o czym pan Maciej powiedział, rozmowy, że to nie tylko chodzi o to, przyjdźcie, pomóżcie nam, wsiądźcie w kajak posprzątajmy inne, pozbierajmy te śmieci, tylko czy może też chodzi o to, żebyśmy się wszyscy uczyli? Podejrzewam, że no nie tylko chodzi, żeby popłynąć tym kajakiem i worki śmieci pozbierać, tylko coś więcej. Pani Magdaleno?
To w ogóle trzeba zacząć od tego, że od samego początku te akcje są oddolne. Podejmowane owszem przez organizacje czy NGOs, również przez samorządy lokalne, które się coraz częściej włączają jakby na gruncie w takie akcje. Natomiast patrząc jakby na region szerzej, gdzie ja osobiście mam styczność i współpracuję z wieloma gestorami branży turystycznej, z ludźmi, którzy mieszkają nad rzekami, to jakby te inicjatywy są jakby zazwyczaj oddolne. Tak jest w przypadku też tej akcji, która się będzie odbywała teraz w najbliższą niedzielę, gdzie po prostu nasz partner spływy kajakowe Inną, to jest człowiek, który prowadzi powiedzmy biznes, tak, czy związany z rzeką, bardzo zależy mu na tym, żeby po prostu ta rzeka była czysta, żeby przynosiła dochód, żeby również lokalna społeczność utożsamiała się z rzeką i jakby przekładała dobrostan tej rzeki na dobrostan lokalnej społeczności.
Więc ja myślę, że to bardzo dobry pomysł jest na to, żeby... Ja myślę, że to jest bardzo dobry pretekst, jeżeli ma się własny biznes na rzece, żeby o nią dbać. To myślę, że należałoby tylko, to niech będzie więcej przedsiębiorców, niech oni po każdej rzece, krótko, nie wiem, czy każda jest tak samo atrakcyjna, ale myślę, że to jest dobry kierunek. Panie profesorze, chciałam się teraz zwrócić do pana profesora Czerniawskiego. Czy kiedy pan słyszy, że jesteśmy tak zatroskani tych aspektów, tak dużo podejmujemy, no to jakoś to rokuje dobrze, czy boi się pan, że to tylko rozmowa i jakby za tym po tej powodzi niewiele się stanie? Ja myślę, że tu dużo mamy świadomych osób u nas.
Nie, to rokuje bardzo dobrze, tylko nie chciałbym być też źle zrozumiany, tak? Broń Boże, nie powiem tego absolutnie w jakimś kontekście politycznym, ale no to jest normalne, tak, że w każdym jakimś tam kraju są różne grupy osób, które różnie myślą, tak, i jednym z takich obszarów rozważań jest natura, tak, jedni przykładają do tego taką uwagę, inni inną, no i tak samo jest z rzekami. I no niestety to decydują głównie ci, którzy są u władzy. Jeśli chodzi o rzeki, to w Polsce generalnie, no, jeśli chodzi o przeszłość, no to nie było jakby ich sprzymierzeńców naturalnego stanu. Bo oczywiście też trzeba powiedzieć sobie prawdę, w wielu przypadkach się po prostu nie dało tego zrobić, bo albo musielibyśmy wysiedlać ludzi na siłę, albo z jakąś rekompensatą, albo z drugiej strony renaturyzować wszędzie. To też by przyniosło duże szkody dla ludzi, którzy tam mieszkają, bo ta regulacja w miastach przecież i w miejscach, gdzie żyją ludzie, no, ze względu na ich bezpieczeństwo jest oczywiście niewątpliwie potrzebna. I tutaj no te różne rządy różnie o tym myślą. To od nich zależy, jak to będzie głównie wyglądało. No ja dalej wracam do tych piętrzeń, które miały powstać na Odrze, to skończyłoby się jakąś wielką tragedią. Wiem, że teraz się, ja też opieram się głównie na bezpieczeństwie ludzi, no bo jakby siedzę w samym środku tego, w tej chwili widzę, co się dzieje. To też jest troszeczkę inaczej, tak, patrzeć na tą tragedię od środka, a nie z ekranu telewizora. I wtedy troszeczkę się rozumie tą konieczność innego funkcjonowania rzeki właśnie w taki zły dla niej sposób, ale no, no, bo tutaj bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze. Tylko, jak tutaj chyba powiedział pan dyrektor Durka, gdybyśmy nie doprowadzali do tego złego, co się dzieje, to byśmy nie musieli tego później naprawiać. Nie musielibyśmy sprzątać, gdyby ktoś nie śmiecił, tak? Gdybyśmy się nie budowali na terenach zalewowych rzeki, to też nie byłoby powodzi, bo powódź, definicja powodzi jest jasna. Jest to moment, kiedy rzeka wylewa i powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia, czy tam zagrożenie dla mienia ludzkiego. To jest powódź. I tam, gdzie woda się wylewa z rzeki, nie stanowiąc zagrożenia dla człowieka, powodzi po prostu nie ma.
Nie ma.
I to jest jedna, jedyna różnica w tym wszystkim. Gdyby nas tam nie było, to by tego nie... Proszę zauważyć, gdzie rzeki powodują katastrofy. Tam, gdzie są najbardziej skrajnie uregulowane, przekształcone. Proszę sięgnąć pamięcią do tyłu, nie znajdą państwo ani jednego takiego miejsca, gdzie powódź odbyłaby się w innym miejscu niż jakieś skrajnie przekształcone koryto. I może warto jakoś tam pomyśleć. Ja nawet przytoczę tutaj pewien cytat właśnie do przyjaciela, który tutaj z nami rozmawiał, mówi Arturze w Urdynie, który kiedyś tam to mi opowiadał jakąś historię. Jak to kiedyś w przeszłości nie wykonywano żadnych tam pomiarów specjalnych i się budowano. Bo pytano najstarszego człowieka w wiosce, dokąd sięga najdalej rzeka w okresie przyborów, w okresie wyżów tych wysokich stanów wody. Tak? I to wystarczyło. A my teraz no, wchodzimy z butami w bardzo konserwatywną przyrodę. Chcemy ją dostosować do siebie, a to niestety, jak widać, nam się w ogóle nie udaje. Budujemy wielkie umocnienia. No niestety zdarza się kolejna katastrofa w tym samym miejscu, przy Szkłocko. No to już jest który raz, nie wiem nawet, przecież jeszcze za czasów niemieckich tam powodzie występowały. I ciągle się dzieje. To strach na to patrzeć i strach nawet przewidywać, co będzie, bo na pewno znowu będzie to zagrożenie w tym samym miejscu, prawda?
No panie profesorze, myślę, że pan często właśnie w ciągu tych ostatnich dni słyszał, bo myśmy na pewno to słyszeli w telewizji, jak wielokrotnie niektóre osoby mówi, no ja właśnie musiałem dom odbudować, bo mi tutaj w tym miejscu zalało 27 lat temu. No i trochę mi się nie chce wierzyć, że no absolutnie nie. Mówi, no jeszcze w 2010 to też mi woda podeszła pod parapet, no ale jakoś zabezpieczyłem.
Pani mówi to właśnie. No.
To może...
No tylko, że teraz tak, w czym jest problem? No problem jest w tym, że możemy, wydajemy pozwolenia na
no, to, no właśnie, no chciałem się o to spytać. Zrobi, czy Wody tak, Polskie coś mają z tym wspólnego?
To dwa słowa wyjaśnienia. Tak, no oczywiście tam mamy wspólnego na tyle, że dla stworzonych map ryzyka i zagrożenia powodziowego na tych obszarach definitywnie nie pozwalamy na zabudowę. I ta decyzja jest wiążąca dla samorządowca, który ma wydać pozwolenie na budowę w efekcie.
To
jest też niemożliwe. Natomiast przed rokiem 2018 ta legislacja wyglądała zupełnie inaczej. Wtedy było tak, że tą opinię dotyczących terenów, to jeśli chodzi o powodziowe, to dalej było jakby w RZGW wcześniej tak samo. Natomiast jeśli chodzi o takie tereny, które są, tak jak tutaj Artur mówił w tym przytoczonym cytacie przez pana profesora, że ta starszyzna orzekała, to my też takim trochę rolę spełniliśmy jako zarząd melioracji. Mówiliśmy, okej, dobra, w tym stanie tutaj albo w tym miejscu to takie i takie stany są podgruntowych, takie i takie stany są, jeśli chodzi, jakie są urządzenia melioracyjne, to lepiej w tym miejscu opinię wydawaliśmy do burmistrzów, wójtów i prezydentów, że pobudować się tam nie należy. Natomiast do tego właśnie 18 roku ta opinia nie była wiążąca dla samorządów. Mógł ją uznać lub mógł nie uznać. Ona została sformalizowana tym, że dzisiaj te wszystkie opinie musi wydawać u nas, czy jest wydawane przez RZGW w każdym kraju, które jest i na tym terenie zalewowym, czy które jest narażone na powódź, takie pozwolenie, czy takie opinie nie są wydawane i to tego bardzo mocno pilujemy właśnie przez pryzmat jakby szkód, które są wyrządzone, żeby ludzi tak naprawdę trochę bronić przed samym sobą.
No ale nawet jeżeli ktoś miał, no nie wiem, pozwolenie na budowę, znaczy miał wybudowany dom w miejscu, w którym zalewało go, czasami ta woda podchodzi nie tylko w czasie wielkiej powodzi, ale trochę częściej. No i on w czasie teraz, powiedzmy, tej powodzi stracił ten dom i on jutro przyjdzie i musi dostać zgodę na odbudowę?
W moim przekonaniu to jakby w tej chwili legislacja, nie wiem, jeśli chodzi o taką odbudowę całkowicie zniszczonego domu, to on, jeśli wystąpi na terenie zalewowym budowę od nowa, no to być może nie dostanie. Natomiast jeżeli będzie tylko remont albo ten, będzie to nakład inwestycyjny.
Nikt tego nie zauważy.
Będzie nakład inwestycyjny, który będzie mówił o tym, że ten dom trzeba tam no, wyremontować, to zapewne i będzie to wymagało pozwolenia na budowę, to zapewne dostanie, nie? Tym bardziej, że ja tutaj jakby to, co, o czym tu rozmawiamy i o tych terenach, to mimo wszystko bym zrobił krok wstecz i tym elementem głównym z moim przekonaniu są jednak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. I to jest klucz sprawy. My musimy, przede wszystkim samorządowcy muszą w jasny, otwarty sposób powiedzieć. Nie tylko w zakresie przeciwpowodziówki nie lokować tam jakby inwestycji, bo jakby to jest opiniowane i tego też nie zrobią. Natomiast przemyśleć też to, że w tym planie zagospodarowania przestrzennego powiedzieć, okej, to w tym miejscu my na zawsze zostawimy tereny zielone, żeby były...
Będzie tu zawsze
park. Chłod, albo tak, że tam chłodna prawie, albo powiedzieć, w takim zakresie tutaj jest, okej, niech zbudowany będzie ten supermarket, ale park ich ma być ażurowy, bo ta woda ma być retencjonowana w tym miejscu, w którym ona spadnie. I wydaje się, że te elementy nakazów wynikających z prawa budowlanego, czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy teraz planów ogólnych, które weszły, to tutaj bym się doszukiwał głównego narzędzia dzisiaj do tego, żebyśmy na przyszłość przynajmniej mieli jakąś pewność tego, że na tych terenach zabudowy zagrożonych terenach nie będzie.
Teraz nie wiem, jak to jest w innych miastach, ale wiem, że w Szczecinie na przykład rozpoczęła się taka rozmowa, debata, nie wiem, jak to nazwać, na temat strategii rozwoju miasta i być może, wprawdzie my tutaj w Szczecinie powiedzieliśmy, że mamy floating garden, więc tak naprawdę w mieście powinno być dużo miejsca na wodę, no nie wiem, jak to jest, ale może to jest też ten moment, kiedy powinniśmy, no nie wiem, czy zaraz gdzieś przy bulwarach powinniśmy zostawić dużo miejsca, ale być może to, że na przykład u nas Wyspę Pucką co roku zalewa, no to jakoś się dziwimy, alarmujemy, a może tam po prostu nie powinno być działek, tylko ja nie chcę tutaj się narażać absolutnie działkowcom, ale tak sobie myślę, że może się powinniśmy wreszcie czegoś nauczyć.
Ale ma pani rację.
Wiele takich niewygodnych tematów jest, które są po prostu, już mówiąc bardzo wprost, niepolityczne i je trudno jest poruszyć do takiego stopnia wejścia w życie, bo zawsze są jakieś wybory, jakieś
zawsze
interesy,
komuś krzywdę zrobimy.
Jakieś tak, krzywdy czyjeś interesy w tym są, więc to zawsze trudne. Czy to taka przykładowa Wyspa Pucka, czy wiele innych działań w skali i miasta, i województwa, i kraju, ale być może przyjdzie czas na podejmowanie tych decyzji, dlatego ja tak delikatnie też wcześniej wspomniałem o tym, że czasami może zamiast zbiornika zostaje kwestia odsunięcia mieszkańców od rzeki. To są często odważne dyskusje, które się u nas jeszcze za bardzo nie zaczynają, ale być może takie tragedie do takich dyskusji też nas pobudzą, bo to może się okazać po prostu tańsze i bezpieczniejsze dla życia ludzi. Skoro mówimy o tym, że życie ludzi jest najważniejsze, to może trzeba czasami jednak podjąć decyzje odważniejsze, żeby to życie chronić, a tutaj do tych decyzji należy na przykład być może takie bardzo brzydkie pojęcie, wysiedlanie, ale odsuwanie ludzi od rzek, bo to z jednej strony, aby chronić nas przed powodzią, to potrzebujemy tą przestrzeń dla tej rzeki pozostawić. Stąd takie działania, chociażby planowane przez marszałka wspólnie z Wodami Polskimi, działania na Międzyodrzu. Tu jeżeli chodzi już o nasze tutaj podwórko, ale z drugiej strony to są właśnie te kwestie stref zalewowych i budowania się na tych terenach, a trzecie to jest kwestia zmiany charakteru dopływu wód do rzek. To znaczy, jeżeli już mówimy o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym, z jednej strony mówimy w tym kontekście lokalizowania zabudowy w odpowiednim miejscu, ale z drugiej strony, i to jest moim zdaniem kluczowa kwestia, jeżeli chodzi o miasta, to jest budowanie najpierw świadomości ludzi, a potem technologii do tego, żeby tą wodą opadową w miastach zarządzać w sposób zupełnie inny. Też nad tym co nieco teraz pracujemy, żeby takie kampanie uświadamiające porobić, bo to musimy zacząć od uświadamiania z jednej strony ludzi, którzy mają wpływ na decydentów, ale z drugiej strony wójtów, burmistrzów, zarządzających na różnych szczeblach w samorządzie, po to, żeby rozumieli, jak ta woda jest cenna, bo jest jej mało, i jak jest groźna, kiedy jest jej dużo, nie?
To ja myślę, że my tu jesteśmy gotowi w Radiu Szczecin na wieczór, żeby taką edukację dość szeroką przeprowadzić, bo myślę, że musimy się rzeczywiście wszyscy uczyć. Tak sobie teraz pomyślałam, nie wiem, czy to słuszna droga, ale skoro mamy taki zryw pomocy tym ludziom, bo naprawdę widzę, że wielu w domach się otwierały serca szeroko i ludzie chcą pomagać. My mówiliśmy o tym wczoraj, że to trzeba pomagać też jakoś sensownie, jakoś z głową, nie jedziemy tam swoim samochodzikiem albo nawet busikiem, bo możemy tylko problemów narobić, jak pojedziemy tam nawet z darami, bo nam się wydaje, że pomożemy, pomagajmy sensownie. Tak sobie pomyślałam, że jeżeli mamy taki duży zryw i mamy głowę zajętą tymi problemami, może dobrze byłoby, gdybyśmy taki zryw przemyślenia, jak żyć z rzeką, zrobili wszyscy razem, bo ja myślę, że wbrew pozorom to może nie wiemy, ale jesteśmy niegłupim społeczeństwem, więc może tak należałoby do tego intensywnie i szerzej przy okazji podejść.
Panie redaktor, ja tylko powiem jedną rzecz. To są te same słowa i te same konkluzje mieliśmy, przepraszam, tak powiem, pod roku 2010.
I ciągle to samo.
I niestety trochę to jest tak, to myślenie trochę od powodzi do powodzi. Jest niestety. I
biznes as usual.
Po prostu.
Już mówiłem o zakładzie na początku. Tak.
Czy może tak. warto spróbować jednak spojrzeć, bo tu już wybrzmiało, ale część problemu leży w tym, że my jakby godzimy się na to, żeby każdy prawie obecny, czy mieszkaniec, nasz rodak, widział tą rzekę tylko w zasięgu wzroku. My tu pan Maciej powiedział o jednej bardzo ważnej rzece, o tempie, w jakim woda pojawia się w rzece, bo tak naprawdę my tu też jesteśmy w rzece i musimy zacząć myśleć zlewniowo. I to myśleć zlewniowo nie tylko w kontekście tego, żeby wreszcie zauważyć, że to jest powierzchnia, a właściwie przestrzeń, która determinuje, zachowania w tej przestrzeni determinują stan tej rzeki, to jest jedno. Bo mówimy dzisiaj o powodzi, ale tydzień czy dwa tygodnie mówiliśmy o suszy. I ta susza to jest prawdziwy problem Polski. I to jest problem. Mówiła pani o małych zasobach. To jest trochę tu jest przekłamanie, bo tu chodzi o po prostu ilość wody dostępną na jednego mieszkańca. To nie jest dokładnie taka sama sytuacja jak w Egipcie. Tym niemniej rzeczywiście my powinniśmy przede wszystkim zastanowić się, jak nie pozwolić tej wodzie uciekać. I rozwiązaniami nie są sztuczne budowle retencyjne, bo już chyba większość naszych rodaków wie, że tuż obok wielkich zbiorników retencyjnych też jest susza. To nie tak ma działać. To ma działać bardziej tak, żeby właśnie wykorzystać to, co mnie cieszy w ogóle, to co słyszę dzisiaj. Bądź co jednak przedstawicieli branży wodnej, że mówią rzeczy, które również ja mówię. Jesteśmy w tym zgodni. Mnie bardziej przeraża to, że wciąż my sobie możemy pogadać, a ktoś inny podejmuje decyzję. I tu się zgadzam, ten brak planów, i to nie chodzi, bo żebyśmy się nie dali zepchnąć do przestrzeni zurbanizowanej, zamieszkałej. Główny problem Polski, jeżeli chodzi o wodę, to są tereny użytkowane poza obszarami. Ten obszar zurbanizowany to jest około 10% powierzchni zlewni. 90% jest użytkowaniu czyim? Głównie rolniczym i leśnym. I o ile z leśnikami jest coraz lepsza komunikacja i sytuacja jest naprawdę coraz lepsza, o tyle z rolnikami, częścią z nich, jest nam się bardzo trudno dogadać. I tu jest kwestia tego niestosowalności prawa. Ono jest. Bo na przykład jeden z artykułów prawa wodnego mówi wprost, możesz sobie robić coś tam, ale nie możesz zmienić stosunków wodnych dla działek sąsiednich. Czy ktoś to sprawdza? I tu kilku urzędników administracji wodnej, czy kilkuset nawet, nie jest w stanie ogarnąć tematu. To wszystko musi zejść do poziomu samorządu, gdzie rzeczywiście jest wystarczająca jakby ilość urzędników do areału.
Ale też wiedzy.
Ale też może świadomość.
A właśnie. Już tam wiedzy niestety będziemy mieli problem się doszukać, więc znowu jest kwestia tego, że rzeczywiście edukacja, tak, ale zmiana myślenia, ona się dzieje, ale musi się zacząć dziać szybciej i rzeczywiście to jest jedyny moment, bo ta susza widać nie nauczyła niczego. Katastrofa, która powstała na Odrze na wskutek również po części takiego, a nie innego podejścia do zlewni, a również nie zadziałała przez to wielką śmierć ryb, która spłynęła i jakby...
I nie przez chwilę nie
łzy popłynęły, a za chwilę już wędki w wodzie znowu. Natomiast ta powódź jest o tyle pouczająca, że ona pokazała, że możemy sobie policzyć, a deszczu może być więcej niż żeśmy policzyli. Więc to chyba też do części zaczyna docierać, ale wciąż w tym momencie dzisiaj ja uważam, że przy stołach decyzyjnych powinni siedzieć tylko ludzie, którzy się znają na rzeczy, bo dzisiaj nie ma czasu na teatry polityczne, kto komu, co tam. Później będzie ten czas.
No my jako Polacy to się na wszystkim znamy. Wiadomo, że tak, to ja jestem, mogę na każdy temat. Ja dlatego jestem tutaj szczęśliwa, kiedy przychodzą do mnie fachowcy. Ja mogę tylko pytania zadawać i na szczęście panowie znają częściowo, też nie na wszystkie przecież, a chcielibyśmy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Wrócę do rolników, ale ta susza, która ich najbardziej doświadcza, bo my w gruncie rzeczy, ja jak będę miała problem, no to pójdę sobie, kupię buteleczkę wody do sklepu, a on nie kupi butelek, nawet setek, żeby swoją ziemię nawozić, bo susza, nie stać go na to będzie, więc to, co oni myślą o tym...
To jeżeli, przepraszam, ja mogę jedną rzecz powiedzieć. Przykład właśnie z marca, to tak powiem. Jeden z dużych jakby właścicieli, jeśli chodzi o rolników z regionu, mówi, przychodzi na spotkanie i mówi, no ale tutaj, mi tutaj mnóstwo wody na polach zalega, to pompujcie, wały są w ogóle w słabym stanie, a ja tutaj muszę jak najszybciej mieć tą wodę wypompowaną, bo w tym roku muszę 4 pokosy zebrać, nie? I teraz mijają 3 miesiące, jest czerwiec i okazuje się, że na tym terenie nie ma już żadnej wody, a więc nie doprowadziło, nie doszło do żadnego zdetencjonowania i tak, żeby ona została wykorzystana, tylko jak najszybciej, żeby ta produkcja rolna powstała. Może to budowanie świadomości w takim zakresie, że jakby uświadomienie, że jeżeli może przytrzyma się tą wodę i tego pierwszego pokosu się nie weźmie, ale dzięki temu, że ta wody będzie zostawiona woda, to może drugi, trzeci czy tam czwarty pokos będzie bardziej wydajny i skompensuje ten pierwszy.
No to rolnicy tego nie wiedzą, mamy przecież mądrych rolników, no tak mi się wydaje, że to
znaczy,
nie jest tak, że...
To pani redaktor powiedziała, że my w ogóle jesteśmy takim narodem mądrym, tak? My jesteśmy cwanym narodem, niestety, ale w przypadku wody temat jest złożony i chodzi i o te plany, i jednak powrót i trochę pokory wobec krajobrazu, bo dzisiaj my mamy bardzo nowoczesne niektóre grupy rolników, bo ja nie mówię o wszystkich, bo mamy też kapitalnych, ekologicznych rolników rozumiejących co i jak i w ramach swojego gospodarstwa zarządzających wodą tak, że tylko marzyć. Mamy takich i mają wyniki. Mają efekty produkcyjne. Myśmy mieli przyjemność widzieć prezentację pana Kokocińskiego, który wprost na liczbach udowodnił wszystkim, że jego ziemia, dzięki temu, że on zatrzymał wszystkie rowy, zatkał na swoim terenie i ma wodę, czasami ma jej wymakanie, owszem, ale generalnie w bilansie ogólnym mu wyszło, że jest kapitalny efekt pozytywny. Natomiast większość tego nie chce zastosować. Dlaczego? Dlaczego, że dysponują już technologiami, na przykład pompowaniem. Możliwością sięgania pod ziemię po wodę. I teraz tu jest problem, że tak powiem, prawny, że administracja wodna tak do końca nie jest w stanie ogarnąć tego tematu.
Chyba nikt nie jest w stanie.
Oj, ja myślę, że tutaj dotknęliśmy naprawdę wielu tematów wodnych i ja, proszę Państwa, jestem dzisiaj niemal pewna, że do tematu wodnego będziemy tutaj wracać wielokrotnie. To jest bardzo skomplikowane. Ja się dzisiaj... Wydawało mi się, że to wcale nie jest aż taki trudny, że tutaj trochę za dużo, tam trochę za mało. Bardzo dziękuję, że Państwo chcieli nam dzisiaj o tym wszystkim poopowiadać. Artur Furdyna, Maciej Chumiczewski, Jan Krzystolik, Magdalena Urlich i profesor Robert Czerniawski, a także Michał Durka, to byli nasi dzisiejsi goście, którzy na pewno do studia jeszcze wrócą nieraz.